robię z tym mikrofonem, ale już może będą wiedzieć, że jak ja mówię, to żeby już nie przygotować wcześniej. I nie będzie problemów. Proste. Cieszę się, że mogę stać. Jestem w ogóle wzruszony bardzo, bo jestem taką osobą, gdzie uczucia Bóg mnie tak stworzył, że lubię się dzielić tym, co czuję. Jestem takim, nieraz mówią, że tak jakbym napisał książkę, to bym napisał ja, Bóg i moje ADHD. I to jest dobry tytuł. Dzisiaj tak sobie pomyślałem, więc jak napiszę, to dzisiaj to wyszło. I cieszę się, że mogę tu być. Naprawdę jestem wzruszony, że jesteśmy rodziną. Może nie znamy się tak często, nie widzimy się tak na co dzień, ale każdy z nas w sobie, w drugim człowieku zostawił część swojego serca. I to nie ulega wątpliwości, że kiedy ktoś choruje, czy ktoś odjeżdża, czy ktoś jest w różnych okolicznościach, czasami wystarczy popatrzeć na twarz, czasami wystarczy chwilę porozmawiać, to wiemy, że tego się nie da przetłumaczyć. Ktoś tego nie przeżyje, ktoś, kto tylko przychodzi, jest gdzieś zamknięty, nie otworzy się, tego nie przeżyje, co możemy przeżyć my. I chciałbym, abyście pamiętali o tym, że to jest bardzo cenne, aby tego nie tracić, to co mamy. Mamy siebie nawzajem. Możemy się wspomagać, możemy korzystać z tego i możemy wykorzystywać modlitwę, wzmocnienie, posilenie. Czasami Bóg zachęca nas do tego, abyśmy wykonywali świadomie kierunek do drugiej osoby, czyli przychodzili, mówili, okazywali. Czasami biegniemy, ja to uczyłem się z moimi dziećmi, kiedy już byli w wieku nastoletnim, kiedy można powiedzieć, że wszystko było już wiadome. Dużo oni mieli swoje zajęcia, ja miałem swoje zajęcia i świadomie stawiałem sobie takie zadanie, żeby podejść i powiedzieć, co robiłeś, jak się czujesz, a ja robiłem to, to i to. My biegamy, ale potrzebujemy siebie nawzajem i kiedy wychodziłem tak do moich dzieci, to widzę teraz, że dostaję to z powrotem. Zadzwonią, jadę, a tam to widziałeś, a to... I to są krótkie, proste rzeczy, ale wiecie, kiedy tracimy to? Kiedy ktoś odchodzi. I wtedy niedawno świat wstrząsnął, wielka katastrofa, można powiedzieć, wielu ludzi umiera, tak? Znany koszykarz zginął w helikopterze z córką. Kobieta jechała, trójkę dzieci małych zostawiła. Rodzina zginęła. I mówię to dlatego, że błogosławieństwem jest, kiedy możemy wykorzystać czas. Wykorzystać czas. Okazać miłość. Powiedzieć, dobrze, że jesteś. Czym ci mogę pomóc? Czasami naprawdę warto to zrobić. Bo nie wiemy, co będzie jutro. Nie wiemy, w jakiej sytuacji się znajdziemy. I dlatego jeszcze raz chcę wam podziękować, że jesteście, za wasze serca, za wasze uśmiechy, za wasze łzy, za was po prostu. I myślę, że mogę dziękować Bogu. 16 lat jestem tu w tej społeczności i teraz widzę, jak mój syn tydzień temu wychodzi, a taki mały tu przyszedł. Pamiętacie, taki blondynek biegał, jeden miał 4, drugi miał 7 i teraz staje i mówi, że zawiera związek małżeński. To dla mnie, jak dla ojca i też dla mojej żony jest to wzruszające, bo jesteśmy w tej społeczności i czas w tej społeczności zmienił naszą rodzinę naprawdę, naprawdę mocno. I jeśli ktoś coś narzeka na Oświęcim, to ja zapraszam do mnie. To my z żoną powiemy, że to nieprawda. Dziękuję za ten czas. Chciałbym podzielić się dzisiaj słowem, borykałem się, bo powiem tylko jeszcze pokrótce, co robię. Ostatnio Bóg, dziękuję Mu za to, używa mnie w tych różnych moich konferencjach, w tych usługach dla rodziców. I też bardzo was proszę o modlitwę, bo praktycznie od połowy lutego do maja będę miał każdą sobotę zajętą, bo wprowadzamy taki program dla rodziców, jak wychować dziecko między 2 a 12 rokiem życia. I myślę, że też przyjdzie taki czas, bo już to mam na sercu, abyśmy zrobili też taką małą konferencję tutaj w Oświęcimiu. Myślę, że to wyjdzie już po wakacjach, bo jadę i do Chełmu, i do Radomska, i jadę do Jastrzębia, i jadę do Ustronia. I naprawdę Bóg, dziękuję Mu za to, otwiera drzwi i otwiera rodziców, którzy chcą słuchać, którzy chcą wprowadzać jakieś zmiany, ale też chcę pamiętać o Oświęcimiu, tak? Chcę pamiętać tu o rodzicach, dużo jest małych dzieci i myślę, że będzie taki czas, kiedy byśmy mogli w jakąś sobotę się umówić, spotkać i wtedy chciałbym się dzielić tym, co Bóg mi daje na serce. I dzisiaj też pokrótce powiem trochę o rodzinie. Myślę, że dzisiaj tak będzie o różnych rzeczach, które Bóg mi położył na serce. Kiedy otworzymy list do Hebrajczyków, 12 rozdział, pierwszy werset, znany werset. Dzisiaj nic nie powiem nowego. Chciałbym to tylko ująć tak, jak Bóg mnie dotknął. Miałem już inne kazanie i nagle poczułem taką inną myśl, czym mógłbym się podzielić. I chciałbym się dzisiaj podzielić, jakbym miał wziąć Biblię i wybrać sobie bohaterów, którzy są moim wzorem, dla mnie wzorem, których mogę brać wzór, którym mogę naśladować, to patrząc na list do Hebrajczyków, znajdujemy tam znany werset. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Dzisiaj ja podążając, Kościół podążając drogą ku Bogu, drogą ku zbawieniu, drogą do zakończenia swojego życia tu na ziemi, patrzymy na Jezusa Chrystusa. Bierzemy z Niego przykład, bierzemy z Niego wzór. Ale też Biblia i życie daje nam wiele osób, które pokazuje, jest to dla nas bliskie, ponieważ są to ludzie, którzy też się zmagają z problemami, też się zmagali z chorobami, z problemami, z trudnościami, ale jednak relacja ich z Bogiem pokazała, jak można przetrwać albo jak można, nie wiem, przeżyć różne okoliczności. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o kilku takich osobach, takich, którzy mnie zainspirowali, którzy mnie posilają, ich postawa. Abraham. Dla mnie, jeśli chodzi o relacje ojca z synem, rodziców, to Abraham od niedawna jest number one, naprawdę. To jest człowiek, na którego ja go nie doceniałem, tego jego potencjału, bo był posłuszny, ale kiedy popatrzymy na relację Abrahama z Lotem, kiedy popatrzymy po pierwsze na człowieka doświadczonego z wiekiem, ktoś, kto ma dziadka, ojca. Ja mam ojca, który, jak wiecie, charakter silny, twardy i tak czasami z wiekiem wydawałoby się, że odpuści. I to mi się podoba w nim, że się nie zmienia, że jest stanowczy. Ale Abraham miał taką pokorę, że kiedy wchodzą do ziemi obiecanej, on potrafi swojemu bratankowi Lotowi dać miejsce. Pisałem to w książeczce. Dać miejsce, powiedzieć, dokonaj wyboru ty. Jak pójdziesz w jedną stronę, to pójdę w drugą. Jak pójdziesz w tą, to ja pójdę w inną. Taka niesamowita postawa pokory, postawa takiego sygnału akceptacji. I to mi się bardzo podoba i to jest dla mnie przykładem, że my, którzy mamy swój wiek, czasami chcemy narzucić pewne myślenie temu młodemu człowiekowi. Czasami chcemy mu powiedzieć, jaką drogą ma iść, co ma robić, bo przecież wiemy lepiej, bo przecież przeżyliśmy tyle. Ale Abraham mówi, wybierz tą drogę, ja się za tym podpiszę. I popatrzcie, co jest dalej. Dalej Pierwsza Księga Mojżeszowa, 14 rozdział. Gdy Abraham usłyszał, że bratanka jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich 318 wypróbowanych ludzi urodzonych w jego domu i ruszył w pościg aż do Dan. Tak odzyskał cały dobytek, również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego i jego dobytek, a także kobiety i ludzi. I to jest druga rzecz, która mnie porusza u Abrahamie i która mi daje sygnał jako ojcu. Bo mój syn pojechał. On jest gdzie indziej. I wybrał sobie drogę. Wybrał. Chciał tam mieszkać? Chciał. No to daj mi teraz spokój. To teraz już do mnie nie dzwoń. Chciałeś to wybrać? To wybrać. Dałem ci możliwość, dałeś. Ale popatrzcie, co się dzieje z Abrahamem. Abraham usłyszał, czyli się interesował, czyli nie wszedł na Facebooka, nie przeczytał na komórce SMS-a. On, to jakaś tak była różnica kilometrowa. Zainteresował się, myślał o tym swoim bratanku, przeżywał jego życie i dowiaduje się, że chłop jest w niewoli. I bierze wszystkich swoich 300 najlepszych, dobrowych żołnierzy i rusza w pościg. Nie wiem, pisze aż do Dan. To może daleko było, ale ruszył bardzo, słyszałem, tak? Tak odzyskał cały dobytek i odzyskał także Lota. Czyli ta postawa ojca, stryja, ta postawa opiekuna pokazuje drugą rzecz, którą mamy jako rodzice. I dzisiaj Abraham właśnie chce, aby na ten patrzeć na tych świadków w tym naszym biegu, jak jest w liście do Hebrajczyków, abyśmy popatrzyli na Abrahama, że nasze dzieci nas potrzebują, że nasze dzieci potrzebują naszego zainteresowania, że nasze dzieci potrzebują naszej akceptacji, nasze dzieci potrzebują nas, bez względu w jakim wieku są. Potrzebują naszej mądrości, ale także, że ustąpimy im trochę miejsca, że powiemy teraz wejdźcie tutaj, chcę z tobą rozmawiać jak równy z równym. Jak już dorastasz, jak już jesteś dorosły. Chcę ci wyznaczyć, jak ciężko czasami jest dorosłemu, doświadczonemu rodzicowi powiedzieć, teraz cię traktuję jako młodszego dorosłego. Ale tak należy robić. Do tego należy podchodzić. I takim przykładem jest Abraham. Ale wtedy, kiedy jest problem, wtedy, kiedy jest trudność, to Abraham mówi, ja jestem z tobą. Ja pójdę za tobą, ja cię nie zostawię. A na koniec Abraham się modli. Na koniec Abraham woła w modlitwie, Panie, uratuj Sodomy, uratuj. I popatrzcie, co mówi werset. Ja ten werset pamiętam jeszcze, jak uczyłem w szkółce niedzielnej w Katowicach. Ja ten werset do dzisiaj pamiętam. Bóg mi go zawsze tak pokłożył na serce i on pisze tak. A Bóg, 19:29, pierwsza księga. A Bóg, niszcząc miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama i ocalił Lota od zagłady, gdy niszczył miasta, w których mieszkał Lot. Wspomniał na Abrahama, na jego modlitwę i ocalił Lota. Jaki to jest niesamowity przykład dla mnie. Job, który się modlił za swoich synów i błogosławił i przepraszał Boga, jakby im coś nie wyszło. Ale dzisiaj, gdziekolwiek pójdzie twoje dziecko, gdziekolwiek się znajdzie, gdziekolwiek to zrobi, to ty jesteś za nim. I mówisz, i Bóg mówi, ocalę go, bo ty walczysz o niego. I chcę to zostawić rodzicom. Chcę zostawić taki obraz Abrahama, który mówi, bez względu na to, gdzie będziesz, synu, córko, to ja będę z tobą. I będziesz, i wiedz, że ja cię kocham. Mówcie, okazujcie uczucia. Ja mówiłem kiedyś mojemu synowi, kocham cię, a on mówi, tato, ja wiem, już mi mówiłeś. I to jest ważne. Potrzebujemy otwierać swoje uczucia. Potrzebujemy mówić do siebie w małżeństwie, ale dzieci potrzebują. Czasami może jest konflikt, może jest problem. Słyszałem takie przykłady. Dziewczyna dostała list od ojca, który powiedział jej, jak bardzo ją kocha. I to zmieniło jej życie. Dlatego nie rezygnujcie. To jest Abraham. A teraz drugi człowiek dla młodych ludzi dzisiaj, tutaj będących, to jest dla nich bohater. To jest dla nich wzór, to jest Tymoteusz. I to jest, dużo by mówić. Myślę, że jak tak czytałem o Tymoteuszu, to można byłoby cały długi wykład zrobić, kilkugodzinny. Ale po pierwsze Tymoteusz to jest owoc Bożej relacji jego, jej babci i mamy. I może zapominamy o tym, ale Bóg tak sprawił, że te dwie kobiety są wyszczególnione w Biblii. Kiedy przeczytamy w Biblii, to są napisane tam. W drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, piąty i szósty werset, pisze tak. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski. Czyli jak ważna jest postawa babci, mamy, ojca, dziadka, tej miłości, która roznieca. Mówimy, będziemy się modlić, Bóg sprawi, nawróci się, przyjdzie do kościoła. Ale jak mówię do rodziców, jak chcesz przyprowadzić dziecko do kościoła, to pokaż mu, że ty także kochasz tego Boga, do którego chcesz, żeby on przyszedł. I to jest także w tym przykładzie. I kiedy tylko króciutka wycieczka do drugiej Księgi Królewskiej, na marginesie zapraszamy cały czas z Grzegorzem na nasze wykłady do królów, które mówimy razem w czwartki, raz w miesiącu, to jest tam Joasz. Joasz miał 7 lat. To tylko marginesik. I miał 7 lat. I jest Boże Słowo, mówi, Jonasz czynił to, co prawe w oczach Pana. 7-letni chłopiec został królem. Przez całe swoje życie, ponieważ pouczał go kapłan Jehojada. Kapłan Jehojada był tym opiekunem dla króla Joasza i on go wzmacniał, on go posilał, on go prowadził i za jego życia król Joasz trzymał się Boga. Aż trudno uwierzyć, że pomimo tego, i to też jest czujnie, co robił później po śmierci Jehojady, nawet w stosunku do jego rodziny. Aż trudno powiedzieć dlaczego, ale przez całe jego życie pouczał go kapłan i prowadził go. I dzisiaj, patrząc na Tymoteusza, Paweł mówi, i to mówi dzisiaj do młodych ludzi, masz swoją wartość, masz swoją jakość. I Paweł mówi, nie przejmuj się, że jesteś młody. Popatrzmy w tekst. Niechaj nikt cię nie lekceważy, pierwszy Tymoteusza, z powodu młodego wieku, ale bądź wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dzisiaj młodzi ludzie mogą być przykładem dla Kościoła. Przykładem w postępowaniu, w byciu, w szukaniu Boga. I to jest dla was dzisiaj wzór. I Paweł mówi, masz to, otrzymałeś przez nałożenie rąk, ale miałeś to w swoich babci, mamie, ale sam podążaj dalej. I mówi takie niesamowite słowa. Bądź dla wierzących wzorem. Dzisiaj potrzebujemy wzorców. Nie potrzebujemy już słów. Nie potrzebujemy wielu monologów, dialogów, ale potrzebujemy działania, potrzebujemy serca. I z każdym rokiem to serce będzie potrzebniejsze, bo świat będzie coraz szedł bardziej na dół. Uczucia, relacje będą nam coraz bardziej zabierane. Jeśli nie będę o to walczył, jeśli nie będę o to walczył, żeby mieć relacje z moją żoną, jeśli nie będę im mówił, nie będę walczył, żeby mieć relacje z moimi dziećmi, to mi zostanie zabrane. I uwierzcie mi, to nie jest fikcja. Mówię rodzicom, to nie są żarty. To nie jest bajka. Tylko tak się dzieje naprawdę. Rodzina bez komunikacji umiera. I mam na to przykład w aktach, które mi niestety rosną i rosną i rosną. Rodzina bez komunikacji umiera. I wracając do Tymoteusza, zachęca go Paweł, aby postępy twoje były widoczne. My potrzebujemy wiedzieć, że walczymy o siebie. Potrzebujemy wiedzieć, że robimy coś dla siebie. Żona potrzebuje wiedzieć, gdzie miejsce męża jest obok niej, że walczy o nią i że widzi, jak wzrasta. Tak samo mąż potrzebuje wiedzieć, że żona okazuje mu szacunek, że liczy na niego. I potrzebujemy pokazywać postępy. Potrzebujemy pokazywać naszą wiarę w życiu. I właśnie Tymoteusz jest takim przykładem, na który Paweł mówi, bądź wzorem, żeby było widoczne, w co wierzysz, żeby było widoczne, jak postępujesz. I to jest ogromnie ważne, ponieważ nie możemy zamykać tego. Pan Jezus chce, abyśmy nieśli to, abyśmy głosili słowem, ale i czynem. I jeszcze jedna rzecz, też do młodych ludzi, ważna i także do nas. Paweł zachęca. Ja mam na sercu od dłuższego czasu to, że biegniemy. Biegniemy, biegniemy i tak jak bieg jest rozłożony na różne etapy, raz jest łatwiej, raz jest trudniej, to ważne jest, żeby w tym całym biegu nie utracić celu. Może ostatnie lata życia człowieka, na przykładzie Salomona, starca, który popełnia błąd, są dla nas ostrzeżeniem. Może środek życia Dawida, który doraz dochodzi do swojego tarasu, który ma wszystko i popełnia błąd, bo wchodzi na swój taras, ma bogactwo, ma prestiż i z bezrobocia nagle popełnia błędy. Nie wiem, jak to jest, ale każdy z nas biegnie. I apostoł mówi do młodych ludzi, najlepiej, co ci polecę, to ćwicz się w pobożności. To ćwicz się w takiej pobożności do Boga, bo ona da ci owoc. I my dzisiaj potrzebujemy ćwiczyć się w pobożności. Potrzebujemy nie zapomnieć tego, że przyjdzie Pan jak złodziej w nocy. Że potrzebuje Bóg, abyśmy oczekiwali, nie tylko potrzebuje, żebyśmy mieli relacje względem siebie, ale żebyśmy oczekiwali Pana. I ćwiczenie się w pobożności jest dla mnie takim sygnałem, abym nie rezygnował, abym się nie poddawał, abym nie odpuszczał. To nic, czasami może jeden siedzi na przodzie, czasami jeden siedzi z tyłu i może ktoś go nie widzi, ale Bóg mówi do nas, ćwicz się w pobożności, walcz, pamiętaj o tym, ćwicz się w czytaniu, w szukaniu mnie. To jest ważne i to przyniesie owoc. I dzisiaj to jest dla mnie Tymoteusz. Po pierwsze, nie rezygnuj, jesteś młody, ale nikt niech cię nie lekceważy. Mam swoją wartość. Mam swoją jakość, jestem młody, ale mam swoją jakość i nikt mi tego nie zabierze. I to wam, i to macie. I tego sobie nie odbierzcie. Nie pozwólcie, żeby ktoś wam odebrał. Ale też za tym idzie, chcę być wzorem, chcę być przykładem w mojej młodości, że mogę żyć w czystości, w pobożności, w wierze, w miłości. Trzecią osobą, która mnie rozkłada na łopatki, która jak czytałem, naprawdę myślę, że czasami my wiemy, tekst do nas przychodzi, ale jak go przetrawimy, jak go przepuścimy przez nasze doświadczenie, przez nasze emocje, przez nasze uczucia, to wtedy on pokaże naprawdę swoją głębię. I tak chciałbym, abyśmy popatrzyli na tekst o Noemi i Rut. Popatrzmy na pierwszy rozdział Księgi Rut. Następnie rzekła Noemi, ja przeczytam kilka tych fragmentów, spróbujmy popatrzeć w te uczucia, jakie się działy tam między tymi kobietami. Następnie rzekła Noemi, oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga, zawróć i ty ze swoją szwagierką. Lecz Rut odpowiedziała, Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój, gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. No niesamowite słowa. No niesamowite słowa. To dla mnie jest jak przysięga małżeńska. To dla mnie jest jakby kamień milowy relacji między kobietą a mężczyzną. Jakby relacji między człowiekiem a Bogiem. Nie nalegaj na mnie, bym cię opuściła. Będę dokądkolwiek pójdziesz, ja pójdę, gdzie ty pójdziesz. I gdzie zamieszkam, ja zamieszkam. I ty gdzie zamieszkam, gdzie ty zamieszkasz. I Bóg twój będzie moim Bogiem, a lud twój będzie moim ludem. I gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę. Wszystko daję. Nie zostawiam nic. Nic dla siebie nie zostawiam. Jestem obok ciebie. To jest niesamowite, jaki to jest przekaz. Jaki to jest przekaz dla drugiego człowieka. Jestem z tobą. Możesz iść w prawo, ale ja będę obok ciebie. Jak umrzesz, to ja umrę tam, gdzie ty umrzesz. To jest niesamowite. Jak ona, my to przekładamy, ona zakochała się też w Bogu, Noemi. Ale jakże niesamowita jest ta postawa złączenia miłości między tymi dwoma kobietami, gdzie ona mówi, wszystko oddaję i będę obok ciebie. I dzisiaj, kiedy myślę o młodych ludziach, którzy zawierają związek małżeński, między innymi o moim synu, kiedy myślę o moim małżeństwie, czy o wielu małżeństwach, to widzę to, jakże niesamowite jest to w tym kontekście. Kiedy jest ta przysięga, kiedy ona widzi, że ta kobieta jest zdecydowana na wszystko. Ale dlatego, że miłość, jaką ma w sercu, dlatego, że to, co dostała od Boga, to, co to za tym stanęła i mówi, nie nalegaj na mnie, ponieważ moje życie może tylko funkcjonować obok ciebie. Ja wszystko biorę i ja nie zostawiam sobie nic. Daj mi 2 tygodnie urlopu, czasami ja sobie gdzieś wyjadę. Nie, ja jestem nawet tam, gdzie umrzesz i ja umrę. I to mnie dotyka, ponieważ Bóg nas wyposaża w uczucia, w emocje i chce, abyśmy otwierali nasze serca. Chce, żebyśmy stawali za tymi sercami. I zachęcam, zwłaszcza mężczyzn, otwierajcie swoje serca. Mówcie świadectwo, jak dobrze, że jesteś. Żono, synu, córko, jak dobrze, że jesteś. Jakby moje życie, jak patrzę na moje żony i wiele razy mówię, jakie to jest błogosławieństwo dla mnie, że Bóg tak to wszystko ułożył. I dziękuję za to. I to nie znaczy, że nie popełniamy błędów, że czasami się na siebie nie denerwujemy, że czasami może mamy dość jakichś rzeczy, ale to jest to, że chcę poprawiać, walczyć, ale to, że chcę pokazywać to. Nie zamykajmy tego. Nie zamykajmy tego. Otwierajmy, jakie to jest świadectwo. Tak usłyszysz takie świadectwo. Żono, narzeczono, mężu, kawalerze. Jak to usłyszymy, jakie to jest błogosławieństwo. Tam, gdzie ty pójdę, tam ja pójdę, tam gdzie ty pójdziesz, ja pójdę. I tam nie ma wątpliwości. Po wielu latach mogą się zapytać, po co jesteśmy razem? Dlaczego? Jak to się stało, że straciliśmy coś? Ale ta relacja, która ma Rut z Noemi, jest dla mnie niesamowitym przykładem, jakie możemy mieć w społeczności między sobą i jakie możemy też mieć z Bogiem, tak? Więc to jest trzeci przykład. Myślę, że jeszcze nam pójdzie. Mojżesz. Mojżesz to jest pokrótce. Mojżesz to jest drugi dla mnie po Abrahamie taki pedagog biblijny. To jest nawet pierwszy pedagog. Bo on, Bóg mu pokazuje niesamowitą rzecz. Mówi mu, jak wejdziesz do ziemi obiecanej, to zwróć uwagę na pokolenie, które wchodzi. I kiedy Mojżesz jest przykładem zwykłego życia za Bogiem, chodzenia za Bogiem, który jest przykładem dla młodych ludzi. I jest taki przy powieści Salomona, jest taki werset, często go na różnych konferencjach się cytuje. Wychowaj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet do starości. Przy powieści Salomona 22:6. Wychowuj chłopca. Wychowuj to jest praca związana z relacją. I Bóg mówi do Mojżesza, niechaj słowa, które ja ci dziś nakazuję, 6 rozdział. Polecam, jeśli ktoś chciałby odnowić sobie relacje z dziećmi albo zobaczyć, jak ma postępować, to niech się 6 rozdziału nauczy na pamięć. To bardzo dobry jest, naprawdę. Jest, dla mnie to, jak sobie tak chcę odświeżyć, co mam robić, to 6 rozdział, 5 Księgi Mojżeszowej. Czytajcie sobie do snu tak systematycznie, to zobaczycie taki niesamowity obraz. Niechaj słowa, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczami. Wpiszesz je na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Czyli Mojżesz jest dla mnie takim przykładem ojca, który żyje w domu, który wpaja miłość do dzieci, miłość do Boga dzieciom, który normalnie funkcjonuje i dzieci widzą i biorą przykład. Tam nie ma nic, że tylko są słowa, ale tam jest przykład. Przykład. Będziesz wpajał, będziesz mówił, będziesz przebywał w domu, kłaść się, wstawał. Normalne życie. I Mojżesz dzisiaj zachęca mnie do tego, aby być takim przykładem, żyj swoją rodziną na co dzień. Żyj ze swoją rodziną każdego dnia. Ciesz się małymi rzeczami. Ilu z was tak naprawdę czas powiedziało na przykład dzieciom, jaka jest relacja moja z Bogiem? Za co ja Bogu tak naprawdę dziękuję? Co On dla mnie robił? Albo co się stało, że ja do Niego przyszedłem? Czasami coś przeczytałem i lecę do dzieci i mówię, popatrzcie, coś mnie poruszyło tak. Jaka to jest prosta rzecz, jeśli masz społeczność, jeśli czytasz, podziel się tym. Otwórz serce i powiedz, popatrzcie, Bóg dotknął mnie w tym i w tym. Widzimy, jaka to jest siła? Widzimy, jakie to jest narzędzie? Bóg nie mówi mu, weź rózgę i go tam ćwicz, aczkolwiek są przykłady o rózgę. Ale ja bym też na ten temat mógł dużo mówić. Ale mówi, wpajaj, ćwicz i pokazuj swoim życiem. A kiedy, i to kocham ten werset, i ma żyć. I przychodzi werset 20 tego rozdziału, pamiętacie? Rozdziału 6. I tam jest tak. A gdy twój syn zapyta ci kiedyś, co to za nakazy i ustawy i prawa nakazał wam Pan Bóg. Ja już to mówiłem. I wtedy ty opowiadasz swoje świadectwo. Wtedy ty mówisz, nie, synu, tradycja. Jak ja przestałem chodzić do kościoła, zacząłem chodzić do zboru. 20 lat, mama się zebrała, tata się zebrał. Dlaczego ty nie chodzisz na mszę? To ja bezczelny powiedziałem, a wy dlaczego nie chodzicie? I to był problem, bo nieładnie się zachowałem, ale odruchowo powiedziałem, dlaczego mnie się czepiacie? I teraz, kiedy syn widzi, jak postępujesz, kiedy syn widzi, jak żyjesz, to on zapyta cię, tato, a dlaczego to robisz? Kto ci kazał? I wtedy ty mówisz, Bóg mnie wyciągnął z niewoli. Bóg mnie wziął z tego i z tego miejsca i postawił mnie. Ostatnio byłem na rozprawie sądowej, dziewczyna 17 lat. Mama poszła w długą, ojciec ma też dzieci, spotyka się z nią, mieszkał u dziadków i zaczęła uciekać. Zaczęła uciekać, zaczęła, policja złapała, doprowadziła, jeszcze raz ucieczka, jeszcze raz ucieczka i w sądzie się znalazła, będzie w lutym postępowanie demoralizacji, ale zaraz skończy 18 lat i tak naprawdę nikt już jej nic nie zrobi. I ja stanąłem, rzadko to robię i mówię, Bóg cię kocha. Możesz uciekać całe życie, ale Bóg cię kocha. I On ma dla ciebie wolność tak jak dla mnie ma. Tak jak dla mnie. Siedzą tu ludzie, ten korytarz sądowy. Ojciec gdzieś poszedł, ja im mówię, Bóg cię kocha i nie chce, żebyś tak żyła. I dzisiaj, kiedy to dziecko patrzy, jak ty żyjesz, może przyjść, a z czego cię tato ten Bóg wyzwolił? A czemu ty to wierzysz? A później może być powiedziane, ja wierzę, dlatego że mój tato w to wierzył. Dlatego, że babcia i mama wierzyły Bogu i ja mogłem sam zrozumieć, że Bóg też mnie kocha. Mojżesz. Myślę, że ostatni bohater, Anna. Anna, matka Samuela, jest dla mnie też takim niesamowitym przykładem, że różne okoliczności są w życiu. Różne okoliczności. I kiedy Słowo Boże nas zachęca, między innymi, już nie będę mówił, ale Jakub mówi, ważne, żeby twoje uczynki były widoczne, żeby słowa, które mówisz, żeby były widzione w czynach, to tak Anna pokazuje nam osobę taką jak my, borykającą się z problemami, z trudnościami, z kłopotami, nie może mieć dzieci, jest rozdarta i płacze przed Bogiem. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. Czyli podziela ona to miejsce, tą sytuację, która jest wielu w nas. Tak jak dzisiaj przeżywamy, że pastor choruje, tak jak przeżywamy chorobę Arka i modlimy się za niego, bo dla was wielu jest on bratem od początku, ja tego tak nie czuję. Ale wy to, którzy jesteście z nim od tylu lat, to tak czujecie i macie to tak w sercu. I tak czuła się Anna. Bez rozwiązania, bez sytuacji, ale z goryczą w duszy modliła się do Pana i bardzo płakała. I kiedy tam wyszedł ten dialog z Helim, ona mówi, Anna zaś odpowiadała, mówiąc, nie mój Panie, lecz jestem kobietą przygnębioną. I to jest przykład dla nas, dla każdej sytuacji. Czasami znajdziesz się w sytuacji trudnej, jako kobieta i jako mężczyzna. I to jest naturalne. I Anna mówi takie niesamowite słowa później. Pan zadaje śmierć, ale i przewraca do życia. Strąca do krainy umarłych, ale wyprowadza. Pan zuboża, ale i wzbogaca, poniża, ale i wywyższa. Wywodzi z brochu biedaka, podnosi się z śmietniska ubogiego. Nogi swoich nabożnych ochrania, lecz bezbożni giną w mroku, gdyż nie przez własną siłę mąż staje się mocny. I dzisiaj Anna jest dla mnie takim przykładem pociechy. Przykładem sytuacji, że jeśli jesteś w chorobie, jeśli jesteś w problemie, jeśli jesteś w jakimś dramacie, to Bóg mówi, ja to widzę, ja jestem z tobą i ja tak samo płaczę jak ty, ja tak samo to przeżywam jak ty, ja tak samo cierpię jak ty. I kiedy Anna staje w tej relacji z Bogiem, kiedy jest mu wdzięczna, to ona widzi, że są te dobre chwile i te złe chwile. Ona widzi, że to są trudne chwile i złe i ona to akceptuje. Ona to przyjmuje, ona to bierze. Reasumując, potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy naszych serc, naszych uczuć, naszych emocji. Potrzebujemy. To tak jak w tym kawale. Synu, dlaczego ty nic nie mówiłeś? Teraz mówisz, bo jest coś tam w zupie. Ty... No, nie mówiłem, bo dotąd było dobrze. Teraz zwróciłem uwagę, że nie było czegoś, to zwróciłem uwagę. My potrzebujemy mówić, potrzebujemy okazywać sobie miłość, okazywać sobie aprobatę. Potrzebujemy. Nie dajcie sobie tego odebrać. Nie dajcie sobie zabrać tego. Okazujmy sobie miłość. Okazujmy współczucie, empatię. Koledze powiedziałem, okazuj empatię, a on mi powiedział, powiedz mi, o co ci chodzi, to ja będę robił, ale nie rozumiem, o co tobie chodzi. Co ja mam robić? To czasami potrzeba, powiedz, że się cieszysz, że jesteś żoną, mężu. Kobiety mają łatwiej, bo są dla mnie takie bardziej empatyczne. Z nich to wypływa. Ja zachęcam mężczyzn, aby okazywali uczucia. Więc reasumując, mamy Noemi, mamy Mojżesza, mamy Abrahama, mamy przykłady tych ludzi. I Bóg, i mamy Annę, mamy niesamowitą miłość pomiędzy tą relację Rut i Noemi. I dzisiaj Bóg może zachęcić do ciebie, nie poddawaj się. Ja jestem z tobą, ja cię wzmocnię, ja cię posilę. I mamy Tymoteusza, który mówi do młodych, ćwicz się w pobożności i walcz. I z tym chciałbym was zostawić. Przepraszam, trochę przedłużyłem, ale jadę na ferie, to mnie troszkę nie będzie. Pomódlmy się, wstańmy, zawołajmy do Boga teraz. Zawołajmy to, co ma.